Tak, niektórzy z nas tu rzeczywiście są zagubieni. Tutaj ktoś z was wszedł dzisiaj i tak nie mógł sobie przypomnieć, gdzie jest jego stałe miejsce. Także musiał znowu jakieś decyzje życiowe podejmować. Także... No jak wam się podoba nasz ośrodek? Coś tu brakuje, prawda? Czegoś tu brakuje. Wyobraźcie sobie, jak widzicie te belki u góry, to wyobraźcie sobie, że przy każdej takiej belce, jakby przedłużamy tą belkę 3 metry na zewnątrz, tak? Czyli tu leci belka, przedłużamy 3 metry, następnie do dołu i całe obrośnięte takim winem czy takimi pnączami, fajne? Wchodzimy, a tam za oknem te belki są kontynuowane w dół. Fajnie? Podoba wam się? No, albo na tysiąc innych sposobów możemy sobie to wykończyć, tak? Coś tam za oknami trzeba wymyślić. Może na przykład jakąś atrapę Kościoła Mariackiego, coś z klinkieru. Albo właśnie te takie beleczki, o których wam mówię, przedłużenie, pnące się jakieś rzeczy, a między nimi na przykład latarnie takie piękne. I wchodzicie tu i nie wiecie, gdzie tu się kończy. To miejsce. Okej. Także celowo dzisiaj tutaj zostaliśmy. Mamy spotkanie w tym miejscu po to, żeby włączyła nam się wyobraźnia i żebyśmy już wcześniej mogli pewne rzeczy planować, zanim to będziemy ostatecznie wykańczać. Na początek dzisiejszego tematu natomiast pytanie, jak zwykle jest jakieś pytanie, które pozwala nam zaangażować się w temat. Niech dzisiaj to pytanie będzie, w czym chciałabyś urosnąć, rozwinąć się, w jakiejś umiejętności może, a może chodzi o jakąś cechę charakteru. W czym chciałbym się rozwinąć? Pamiętam z czasów studiów, postanowiłem opanować język angielski, tak, by skutecznie się nim porozumiewać. Myślałem, że wtedy świat stanie przede mną otworem i że będzie mnie to interesować. No ale nie chodziłem na lekcje angielskiego, bo nie miałem czasu. Wolałem jeździć do mojej narzeczonej. No więc uczyłem się w czasie podróży. A że jeździłem wyłącznie autostopem, gardziłem pociągami, bo były zbyt przewidywalne, no to po drodze piłowałem słówka. Także na stołówce, podczas obiadu, w drodze na stołówkę, pod prysznicem. W czym chcielibyśmy się rozwijać? Gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć na to pytanie, w czym chciałbym się rozwijać, no to może jak to wszystko ogarnąć, by prowadzić wspólnotę do celu? Czuję się ciągle początkujący w tej dziedzinie. Już nie muszę jeździć do narzeczonej, nie muszę chodzić na stołówkę. Mogę sobie cały czas o tym myśleć. Jednak ponad wszystkie pragnienia rozwoju jest oczywiście coś, co jest najważniejsze, czyli rozwój wiary. Tak? Chciałbym rozwijać się w zaufaniu do Chrystusa, aby coraz większe rzeczy były możliwe. W czym ty chciałabyś się rozwijać? Na pewno każdy ma kilka rzeczy. Dzisiaj popatrzymy na fragment Ewangelii Łukasza, który pokaże nam, jak Bóg rozwija w nas pewną niezwykłą, w zasadzie najważniejszą rzecz, jaką mamy, czyli jak Bóg rozwija naszą wiarę. Wiarę też wszystkich tych, którzy stali się Jego naśladowcami. I przeczytajmy pierwszą część fragmentu. Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Historia przedstawia dokładnie to, jak Bóg buduje wiarę. Chrystus powołał uczniów, by wzrastali, by się rozwijali, a główną sprawą była właśnie wiara, wzrost ich wiary. I teraz przyszedł kolejny etap rozwoju, Do tej pory uczniowie byli bardziej obserwatorami, jak Jezus pomagał innym. Im też trochę pomagał, ale nie było tam jakichś dramatycznych sytuacji. Na przykład widzieli, jak uzdrawiał innych ludzi. No, gdzieś tam spowodował obfity połów ryb. Uwalniał od zniewolenia przez siły demoniczne i inne. Czyli ich wiara była budowana przez obserwacje, a teraz pojawia się coś zupełnie nowego. Sami znaleźli się w niebezpieczeństwie. Ich własne życie było zagrożone. Pierwsza ważna obserwacja. Bóg buduje wiarę w człowieku przez wystawianie go na osobiste niebezpieczeństwo. Kiedy Jezus zasypiał w łodzi, z pewnością wiedział, co się wydarzy. Więcej jeszcze miał na to plan, jak budować ich wiarę. Za niedługo czeka ich kolejna lekcja, wystawieni na szczególne niebezpieczeństwo, wtedy, kiedy Jezus wyśle ich, by poszli sami i przekazywali ludziom Ewangelię. Ale główny cel to zbudowanie wiary. I tutaj możemy zobaczyć pewien mechanizm, jak w człowieku powstaje wiara. Jaki to mechanizm? Tu możemy zaobserwować. Najpierw jest co? Czytamy tutaj w naszym fragmencie. Byli w niebezpieczeństwie. Sytuacja zagrożenia. Potrzebna jest sytuacja zagrożenia, która przekracza nasze możliwości. Tak byśmy nie mogli sobie sami pomóc, byśmy byli trochę bezradni. Tak właśnie było tutaj z uczniami. I to jest pierwszy punkt na tej liście, jak Bóg buduje naszą wiarę, sytuacja zagrożenia. Co dalej? Jaki następny punkt? Przeczytajmy kolejną część fragmentu. Przystąpili więc do Niego i obudzili Go, wołając: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali uspokoiły się i nastała cisza. Jaki jest kolejny krok budowania wiary? Zwrócenie się do Chrystusa po pomoc, czyli przychodzi moment, w którym dociera do nas, że możemy zwrócić się do Niego. Jest to taka decyzja zaufania, że zwracam się do Niego, aby mi pomógł. Co dzieje się dalej? Jaki jest następny krok? Pierwszy był sytuacja zagrożenia, drugi zwracamy się do Niego o pomoc, trzeci przeczytajmy ostatnią część fragmentu. A do nich rzekł: gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne. Jaki jest kolejny krok budowania wiary? Zwróćmy uwagę na słowa Chrystusa: gdzie wasza wiara? A więc uświadomienie sobie braków w naszej wierze. Ujawnienie słabych punktów, braków wiery. Uczniowie ufali Chrystusowi, ale teraz mogli zobaczyć granicę. Ufali, że pomoże innym ludziom, ale tutaj nowa sytuacja, nowe zagrożenie, jakiego dotychczas nie było. I wyszło na to, że ich wiara potrzebuje dalszego budowania. Braki w wierze zostały odsłonięte. I wreszcie ostatni krok wiary, jeszcze raz wers 25. Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do siebie: kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne. Ostatni krok, doświadczenie mocy Boga. Chrystus okazuje swoją moc. Dzięki temu uczniowie, czy też my, możemy lepiej poznać Jego możliwości. I już nie teoretycznie, jak do tej pory, że sporo wiemy. To, że sporo wiemy, okazuje się, że nie chroni nas przed strachem. Teraz uczniowie doświadczyli tej mocy, I to doświadczenie prowadzi do większego zaufania. Taki mechanizm budowania wiary. Dlaczego jest niezbędny w naszym życiu? Popatrzmy na pewne słowa z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was rozmaite doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wiara, jeżeli ma wzrastać, musi być wystawiana na próbę, musi pracować. Nie ma innego sposobu budowania wiary. Muszą spaść na nas doświadczenia. Bez tego wiara nie urośnie. Gdyby każdy z nas mógł teraz pomyśleć o jakimś zagrożeniu, niebezpieczeństwie, w jakim znalazł się w ostatnim czasie, a być może teraz się znajduje. Z różnych powodów nasze osobiste bezpieczeństwo może znaleźć się w stanie zagrożenia, może nam się coś nie udać. Na przykład Krzysztof, który tutaj coś budował baptysterium, mówi, że właśnie kiedy tą całą instalację wymyślał, tworzył, to mówi, że czuje mrowienie na plecach, czy to się uda. Ale mogą być inne, wiele innych sytuacji zagrożenia, brak pieniędzy, brak mieszkania, nieporozumienia z innymi ludźmi, z którymi nie można się dogadać, najgorzej jak z bliskimi, nienawiść ze strony innych ludzi, jakaś intryga, no i wszystkie inne sprawy, choroba, jakieś wypadki, klęski żywiołowe, niebezpieczeństwo błędnych decyzji, popełnienie jakiegoś błędu w pracy, egzamin, który nie został zdany, no i wreszcie problemy z naszym charakterem czy z psychiką. Takie rzeczy. I Bóg buduje naszą wiarę, dopuszczając trudne sytuacje. To są sytuacje, które dokładnie przekraczają nasze możliwości. Może nie tak dużo, ale jednak przekraczają. Bóg gdzieś nad tym czuwa. Dopuszcza takie sytuacje zagrożenia, tak jak było to dokładnie w tamtym dniu wobec uczniów. A więc zawsze wtedy zwracamy się do Chrystusa i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli pojawia się w nas lęk, to ujawniają się braki w naszym zaufaniu. To właśnie lęk wyświetla stan naszej wiary. Potrzebujemy wtedy poprosić, aby zbudował naszą wiarę bardziej, aby uczynił ją większą. A później Bóg daje rozwiązanie, doświadczamy Jego wielkości, wierności, obietnicom i właśnie poznaliśmy Go trochę lepiej, doświadczalnie. I wtedy dzieje się coś niezwykle ważnego. Obietnice, które znaliśmy teoretycznie, intelektualnie, teraz znamy zupełnie inaczej, doświadczalnie. W ten sposób budowana jest nasza wiara, zaufanie do Boga i w kolejnych takich zagrożeniach możemy oprzeć się na obietnicach Boga już bez strachu. W czym doświadczam zagrożenia? W czym doświadczasz zagrożenia? Pewnie każdy z nas ma osobiste przeżycia. Często nie są one łatwe, a czasami wręcz przerażające, ale jest pewne zagrożenie, które jest szczególne, chociaż w pierwszej chwili wydaje się czymś zupełnie przeciwnym do tego, czego doświadczali uczniowie tamtego dnia. Oni doświadczali burzy, ale szczególnym zagrożeniem jest coś, co jest zupełnym przeciwieństwem burzy, mianowicie, że nic się nie dzieje. Stagnacja. Gdy mamy wrażenie, że zatrzymaliśmy się w miejscu i nie widzimy, żeby Bóg jakoś działał w naszym życiu. Nie widzimy działania Boga. Myślę, że wielu ludzi ma z tym problem, wielu chrześcijan. Czas, w którym nie widzą szczególnego działania Boga w swoim życiu lub nawet jakiegokolwiek działania. Mamy na coś nadzieję od lat, ale nic się w tej dziedzinie nie dzieje. Nic się nie zmienia. Chcielibyśmy zobaczyć, że Bóg coś zmieni w naszym życiu, ale nic się nie zmienia. Myślę, że jest to jeszcze trudniejsze od burzy. Chociaż w chwilach, kiedy jest jakaś burza w naszym życiu, jakaś trudna sprawa, która się rozstrzyga, to sobie marzymy, żeby mieć znowu trochę spokoju. Ale jak już jest ten spokój, wkrótce jest go za dużo i to dopiero jest problem, gdy się nic nie dzieje. Czyżby przez takie przeciwieństwa burzy Bóg też budował naszą wiarę? Okazuje się, że jak najbardziej, że jest to następny etap budowania naszej wiary. Ufać Bogu, gdy nic się nie dzieje. Ile razy słyszy się takie słowa: już tak długo ufam Bogu w tej sprawie, a nic się nie dzieje. Jak mam to rozumieć? Może jakiś błąd popełniłem? Może podjąłem błędne decyzje? Właśnie o takich przeżyciach pisze król Dawid w Psalmie 13. Zobaczmy. Modli się w ten sposób. Jak długo, Panie, całkiem o mnie będziesz... Jeszcze raz. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Człowiekowi wydaje się, że nie ma żadnego działania Boga, ale największym takim przykładem w Biblii jest ten, o którym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Popatrzmy. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus, wisząc na krzyżu, zawołał w ten sposób, wyraził swoje uczucia, stan swojej duszy słowami psalmu 22. Sięgnijmy tam do psalmu 22 i tam jest taka modlitwa Dawida. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. Wydaje się wierzącemu człowiekowi, że nie ma żadnego działania Boga. Dlaczego? Co to za przeżycie? Bóg uczy nas w ten sposób jeszcze większego zaufania, by oprzeć się wyłącznie na Nim. Wcześniej mogliśmy oprzeć się na jakimś Jego słowie, które pozwalało nam chociaż rozumieć sytuację. Mogliśmy oprzeć się na konkretnych obietnicach, ale jeszcze wyższy poziom wiary, gdy nie rozumiemy swojej sytuacji, wykorzystaliśmy już obietnicę i nic się nie dzieje. Zostało nam opierać się tylko na Nim, jako o sobie, na Bogu. Historia pewnego małżeństwa chrześcijan w naszym kraju, w północno-wschodniej Polsce, są liderami jednej ze wspólnot w małym miasteczku. Modlili się długo o dziecko, przez lata. Bóg posłał im obietnicę, tej obietnicy się uchwycili. Wreszcie pojawiła się nadzieja, a jednocześnie wielkie trudności. Przeszli niewyobrażalne doświadczenia. Dziecko urodziło się tak wcześnie, że w zasadzie nie było szans. Główka jak piłka od tenisa. Wszystko było nie tak. Operacja na sercu takim malutkim. Ludzie mówili: nie ma szans. Lekarze dawali do zrozumienia: dajcie sobie spokój, nic z tego nie będzie. Oni jednak ufali obietnicy, przeszli wszystko. Dzisiaj dziewczynka ma 6 lat i jest całkowicie zdrowym dzieckiem. Więc modlili się o drugie dziecko. Wkrótce w czasie ciąży pojawiły się problemy i gdy się urodziło, okazało się, że jest zespołem Downa. I wkrótce zabrakło obietnic. Można powiedzieć, obietnicowa apatia, jeżeli tak można to wyrazić. Bóg nie dał im jakiegoś przekonania, żadnego słowa, żadnego wytłumaczenia. Ale ten mój kolega powiedział, potrzebowaliśmy złożyć swoje zaufanie wyłącznie w samym Chrystusie, bo obietnice się skończyły. Rozwój wiary polega dokładnie na tym. Najpierw widać dużo działania Boga. Zaraz po nawróceniu Bóg buduje naszą wiarę. Wszystko się układa. Taksówka się zatrzymuje, zanim na nią machniesz. Pieniądze leżą na ulicy. Bóg nam pokazuje, że Jemu można ufać. Ale wiara musi się rozwijać. Byśmy nauczyli się ufać Bogu również wtedy, kiedy mniej widać. Aż w końcu, że prawie nie widać działania Boga, a jednak coraz bardziej Mu ufam. I czas, który byśmy nazwali stanem stagnacji, gdy się wydaje, że nic się nie dzieje, może być jeszcze lepszym czasem niż wtedy, gdy pociąg cofał się na peron, kiedy się spóźniliśmy, albo na wycieraczce leżał chleb, jak brakowało. To było na początku, tak? Ale teraz kolejne etapy nauki, zaufania, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. O wiele łatwiej ufać, kiedy się coś dzieje, ale potrzebujemy, by w końcu nasze zaufanie do Boga było tak silne, równie silne, gdy nic się nie dzieje. Przekonanie, że On ani odrobinę nie przestał nas kształtować. Jeszcze jeden fragment doświadczenia Pawła Apostoła w tym temacie z drugiego listu do Tymoteusza. Popatrzmy. Pisze tak. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Dawid niedawno przytaczał ten fragment. Może pamiętacie, kiedy mówił, że tak, Bóg go wyrwie z paszczy lwa od niebezpieczeństw, a w końcu wyrwie go do Królestwa Niebieskiego, czyli tak naprawdę zginie męczeńską śmiercią, ale po prostu zaufanie do Boga będzie cały czas rosło. A więc sytuacja Pawła w pewnym momencie była tak trudna, że wszyscy go opuścili, że nie było przy nim przyjaciół. Boże, co się dzieje? Przecież miałem tylu przyjaciół, miałem uczniów, na których mogłem zawsze liczyć. Tyle im poświęciłem, a teraz nikogo przy mnie nie ma. Jednak takie doświadczenie staje się kluczowe dla rozwoju wiary, bo pisze tutaj, Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. W sytuacji, gdy sam nie dawał rady, kiedy ludzie zawiedli, nie mógł na nich liczyć, oparł się na Chrystusie. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie, ale jest to droga, którą Bóg chce prowadzić każdego z nas, jeżeli nasza wiara ma rosnąć. Musi w końcu przyjść taki próg zaufania Bogu, za którym naprawdę sami nie damy rady. Już nie jesteśmy w stanie opierać się na sobie ani odrobinę. Moment całkowitego zdania się na Boga. Przeciętny chrześcijanin, kiedy jest w kłopocie, oczywiście ufa Bogu, ale po części ma swoje drogi ucieczki. Taką ucieczką jest przede wszystkim jego umysł. To, że sobie różne rzeczy wytłumaczy, no, że zrozumie, ale potrzebujemy nauczyć się zaufania do Chrystusa również wtedy, gdy już nic nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, nie mamy się na czym oprzeć, ale tam właśnie podaje nam rękę Chrystus i jest to moment całkowitego oparcia się na Nim. Wielu z nas jest chrześcijanami od dłuższego czasu, ja już ponad 40 lat. Jakby mnie ktoś zapytał w dowolnym momencie tych 40 lat, czy ufam Chrystusowi, no to zawsze bym odpowiedział, że oczywiście. Czy tylko Chrystusowi? No tak, tylko Chrystusowi. Jednak wiara jest procesem, ona się rozwija. I chociaż ja chcę ufać Chrystusowi, ufam, ale w sposób naturalny opieram się jeszcze na czymś, jeżeli coś takiego jest. W pewnym momencie jednak, jeżeli wiara ma się rozwijać, Bóg potrzebuje przeprowadzić mnie przez taki próg, gdzie nie ma już możliwości ufania komukolwiek czy czemukolwiek, również swojemu umysłowi, że jestem w stanie wytłumaczyć. A co, gdybym nie mógł sobie wytłumaczyć sytuacji, w jakiej się znalazłem? Musiałbym całkowicie oprzeć się na Chrystusie, bo już nie miałbym na czym. Na początku naszej drogi za Chrystusem Bóg pozwala nam oglądać wspaniałe rzeczy. Wiele rzeczy się udaje. Widzimy ingerencję Boga w prawie każdy szczegół życia. Potem tej ingerencji, wydaje się, jest mniej. I wreszcie potrzebny jest okres, w którym nie widać Bożego działania. I wtedy właśnie uczymy się ufać doskonale. Nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, a w sercu wiara, zaufanie do samego Boga. I kiedy doświadczamy stagnacji w naszym życiu, to jest gorsze od burzy, ale właśnie wtedy Bóg chce nas zaskoczyć wiarą, że wszystko jest w porządku, że On panuje. Po prostu potrzebujemy się nauczyć, tak? Ufać Jemu również w takich okolicznościach. Skoro mamy już namalowany schemat, jak Bóg buduje wiarę, do jakiego punktu, przydałoby się parę obietnic, które to zilustrują. Ale może najpierw jeszcze znowu popatrzmy na siebie i przypomnijmy sobie bieżące doświadczenia, jak Bóg obecnie buduje twoją wiarę. Jakie burze obecnie przechodzisz. I ciekawe, najsroższe z tych burz paradoksalnie to te, które polegają na stagnacji. Ja teraz pomyślę o sobie. Jak myślicie, co jest obecnie największą stagnacją w moim życiu? Jaką ja mam stagnację? Jak mnie znacie, największa stagnacja u mnie. Coś, o czym często mówię, marzę, rzucam wizję, że tak będzie, ale nic się nie dzieje. Co jest taką dziedziną? Przychodzi wam coś na myśl? Nasz klub na Śląsku? Ile lat mówię o tym, że tam na Śląsku coś będzie? Wiecie, ile lat? 20 kilka lat już o tym tutaj sobie rozmawiamy. Marzy nam się to, żeby być wspólnotą wielolokalizacyjną, no bo Duch Święty wypycha w świat, każdy z nas zna te słowa lepiej niż własne nazwisko, tak, że weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Więc Duch Święty wypycha, więc coś nam się marzy. No właśnie, że gdzieś indziej też coś się uda. No i jest właśnie to marzenie o Śląsku, tak, że tam kiedyś będzie kolejna lokalizacja naszej wspólnoty. Kraków już nas zaczął wyprzedzać. Mamy klub w Krakowie, ale Katowice. Kolejny rok sobie mija, już 20 któryś. Co za stagnacja? Dlaczego Bóg nie działa? To jest dopiero burza z piorunami. Więc budzimy Jezusa na tej łodzi Jezusie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Już się z nas coraz więcej ludzi śmieje. O, znowu będzie o Katowicach. Może zmienimy nazwę naszej wspólnoty ze wspólnota posłannictwo na wspólnota Fata Morgana. Jaka jest odpowiedź? Na podstawie tego, co dzisiaj przeczytaliśmy w Bożym Słowie? Jest coś ważniejszego dla Boga niż budowanie kolejnych lokalizacji naszej wspólnoty? On chce nauczyć nas, byśmy Jemu ufali. Nie tylko wtedy, kiedy się coś dzieje, kiedy plany się realizują. Nawet nie tylko w różnych tragediach, ale również wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Gdy obietnice się wyczerpały, nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, a w sercu wiara. Bo ufam Tobie, Boże, że Ty wszystko kontrolujesz. I to jest najważniejsze. Dzisiaj rano znowu o tym myślałem. O klubie w Katowicach wyrażałem zaufanie do Boga. Trochę zanim się do końca obudziłem, można powiedzieć, tak ze 2 godzinki o tym rozmyślałem. Później trochę na jawie, zanim usiadłem do wykładu. Kiedy, Boże, Ty nam to dasz? Może jeszcze w tym roku, na jesień. I gdy tak sobie o tym myślałem, to nagle błysk. Myśl odnośnie klubu w Katowicach. Zrobimy to jeszcze inaczej. Dołożymy jedno słowo. Klub w Katowicach. Dołożymy jedno słowo. Młody klub w Katowicach. Zrobimy to nie jako projekt prowadzony przez całą wspólnotę, ale przez jej część. Przez jaką część? Młodszą. Projekt realizowany przez młodszą część naszej wspólnoty, dla ich środowiska, klub młodzieżowy, klub prowadzony przez młodzież, dla młodzieży, stworzony przez tą gałązkę pomnażania w naszej wspólnocie, która leci od Dawida i Agnieszki i tam poprzez liderów, którymi się zajmują. Eureka, to oni muszą zrobić, sami. Gdy tak o tym myślałem, kolejny błysk. Zobacz, kto się i jak w to angażuje. Kto ma do tego szczególne serce? Widać to po ofiarowaniu. Więc dawaj, zabieram się do popatrzenia. I na tworzenie klubów w Katowicach i Krakowie popatrzyłem sobie trochę i byłem poruszony. Zaangażowanie młodszej części naszej wspólnoty. A ponieważ to zaangażowanie jest 2,5 razy większe niż pozostałej części wspólnoty, a ponieważ stanowią relatywnie mniejszą siłę, to tak naprawdę co najmniej 4 razy większe albo i więcej. Więc realnie można powiedzieć, widać to czarno na białym, jeśli chodzi o wybory, jakich dokonujemy i co jest dla nas cenne, że to jest zdecydowanie ich projekt. I może właśnie na to trzeba było poczekać, byśmy to zobaczyli, coś nowego. Młody klub Forum Idei w Katowicach. Zobaczymy jeszcze, nad nazwą trzeba popracować. Klub młodych, no tam partie polityczne mają jakieś kluby młodych, więc musimy tak trochę inaczej. Ale zobaczmy, jak to będzie bardziej ich. Sorry, że tak mówię do was ich, ale rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli to będzie bardziej ich, to oni się jeszcze bardziej do tego przyłożą. My starsi wesprzemy to oczywiście materialnie i przez modlitwę, ale oni to muszą zrobić. I mam takie przekonanie, że tylko wtedy im się to uda, gdy to będzie w 100% ich projekt. My starsi spoza tej gałązki nie będziemy im w tym przeszkadzać i uszczęśliwiać ich swoją obecnością. Jak będziemy chcieli stworzyć swój klub na Śląsku, to sobie stworzymy, tak? Stary klub albo dojrzały klub, lepszy klub, doskonały. Ale może wcześniej powstanie tam już nasz ośrodek. Co tu dużo mówić, jestem tym podekscytowany. Prawie tak samo jak tymi belkami, które tam wypuścimy na zewnątrz i obrosną winem. To jest, mówię teraz tutaj do młodszej części naszej wspólnoty, to jest wasz projekt. Ja oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy by się wam udało. I może burza, która trwa wiele lat, polegająca na stagnacji, ma się już ku końcowi. Tak Bóg buduje naszą wiarę. Przez burzę, ale najgorszą burzą, paradoksalnie, jest stagnacja, gdy się nic nie dzieje. I na koniec jeszcze parę obietnic, żeby nasza broń nie była bez naboi. Obietnice Boga na tą okoliczność. I pierwsza z nich jest z psalmu 23. Co tam czytamy? Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Ta pierwsza obietnica dotyczy dosłownie burz. Jeżeli w twoim życiu jest jakaś burza, jakieś trudne doświadczenie, przeżycie i po prostu byś sobie chętnie odpoczęła, to możesz zaufać tej obietnicy z psalmu 23. Boże, mnie też zaprowadź nad jakąś wodę, gdzie będę mógł odpocząć. Tak? No, ale następne obietnice, kilka ich jeszcze tutaj pokażę, wszystkie dotyczą już stagnacji. Zaraz będzie ćwiczenie na skupienie się, tak? Co mi obchodzą jakieś tam burze, tak? Słowo Boże i tak dalej, gdyby tak się zdarzyło. Następna obietnica z psalmu 16. Popatrzmy. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Żeby wyjść ze stagnacji, potrzebujemy rozsądku. Tak jak ja dzisiaj rano, prawie w nocy, doświadczyłem jakiegoś rozsądku, tak? Bóg mi coś pokazał, tak mogę powiedzieć. Tego potrzebujemy. Następna obietnica, spieszymy się przed burzą. Psalm 18. Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Mur, czyli przeszkoda, która powoduje, że nie mogę ruszyć do przodu, coś mnie hamuje. Bóg może dać mi wyjść z tej sytuacji, tak? Więc oprzyj się na Bogu, na tej obietnicy. Następna obietnica z psalmu 25. Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. Nogi w sidle, czyli znowu coś mnie hamuje, coś sprawia, że nie mogę rozwinąć skrzydeł i tkwię w stagnacji. Mogę zaufać, oprzeć się na Bogu, że mnie uwolni. Następna obietnica z psalmu 37. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Masz wielkie pragnienia i marzenia, ale życie biegnie w inną stronę. Jednak jest ktoś, kto może spełnić twoje pragnienia i może stworzyć po temu okoliczności, możesz zaufać. I ostatnie słowa z psalmu 37. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, On sam będzie działał. Może twoje życie jest w stagnacji, ale jest ktoś, kto może działać i przyłożyć działanie do twojego życia i można Jemu zaufać. To są obietnice, przez które Bóg pomaga nam wydobyć się ze stagnacji. Możemy się na nich oprzeć. Chyba, że potrzebujemy bardziej tej pierwszej, o ciszy, spokoju. Ja osobiście wolę te o stagnacji. Wczoraj właśnie tutaj z niektórymi z was rozmawiałem w jakimś kręgu. Rozmawialiśmy o górach i mówiłem, że kiedyś bardzo lubiłem chodzić w góry z plecakiem, szukając ciszy, spokoju i strasznie mi się to podobało. Absolutna cisza. Dzisiaj to całkowicie się we mnie zmieniło. Cisza nie dla mnie. Dla mnie najgorszą burzą jest stagnacja, więc wolę te drugie obietnice, ale każdy z nas jest trochę inny, więc to jest nasz punkt rozwoju. W różnych rzeczach możemy wzrastać, rozwijać się, ale nie ma to jak rozwój wiary.